Wiesz co, ja byłem zawsze takim, nazwałbym to z przymrożeniem oka, ortodoksyjnym perkusistą. Ja od dziecka zawsze chciałem grać na perkusji. W ogóle nie ćwiczyłem już na pianinie, nic mnie nie interesowało. Więc ja byłem, wiesz, focus, tunnel vision po prostu na perkusję. I dopiero w czasie właśnie tej pandemii mi się tak odmieniło.
I to dalej poszło, bo zostałeś wariatem handpanowym. Ile ich masz?
Wiesz co, prywatnych instrumentów mam aktualnie 6, 2 w drodze.
moja znaczy żona 6 mówi, plus 2 w drodze? Czy...
6 plus 2 w drodze, no.
Okay.
Moja żona mówi, że to są takie właśnie moje dzieci, że przychodzi nowy handpan, o, nowe dziecko, a 2 w drodze. Nie wiem, czy można u ciebie mówić o takich rzeczach, ale ja o tym mówię wszędzie. O psychodelikach.
Można mówić o wszystkim tutaj.
Best Kaszuc.
Proszę.
Thank you very much.
To jest bez chmielu. Tak.
O!
Bo zrobiliśmy też taką wersję bez chmielu. I to jest z trawą cytrynową.
Z trawą,
man.
Zajebiste. Niezmiennie dobre.
Bardzo mi to cieszy. Świetnie. No, ty jesteś w ogóle jednym z niewielu supporterów, którzy od samego początku są i od samego początku wierzyli w to i uważam, że są częścią sukcesu, który ciągle jest do osiągnięcia.
Będziemy to pchać jeszcze spokojnie.
Będziemy pchać.
Nie ma już brzydkich napisów z tyłu, więc energia się też polepszyła.
Jak to nie jest?
Gdzie?
Nie jest. Jest brzydki napis.
Ale jakiś ukryty taki.
Jest ukryty, dobrze. Widzisz, ja to wiedziałem, jak to
ale
zrobić.
Nie ma tego z tyłu.
Jest tu z tyłu.
Jest?
Tutaj jest, zobacz.
A ja nie mam.
No bo nie patrzysz tu, gdzie trzeba. Tu jest, obok, tu.
A, tu.
No.
No dobra, ale jest ukryty, więc
jest ukryty,
nie jest
bezpośredni. Bardziej subtelny.
Dobrze.
I zero bullshitu.
Dobrze.
Jak to jest tą energią? Powiem ci, że rozmawiałem nawet z Wojtkiem, który tutaj operuje mi kamerą. Wczoraj chyba, czy przedwczoraj. I rozmawialiśmy o tym, że jak rozmawiałem z tobą i z Pauliną w pierwszym podcaście, który nagraliśmy, to było kawał czasu temu, to miałem takie troszeczkę, byłem bardzo sceptyczny do waszego podejścia.
Aha.
Pamiętasz, że rozmawialiśmy o numerologii, jakichś astrozodiakach i takich rzeczach.
Tak.
I się śmiałem, bo bardzo mi się to zmieniło. Zostałem szarlatanem.
Rozumiem.
Nie. Znaczy nie. Po prostu dużo bardziej jestem otwarty.
Otworzyłeś się na to po prostu.
Otworzyłeś się na to, chociaż nadal, wiesz, nie żyję według faz księżyca.
Znaczy tak ci się wydaje.
Przepraszam.
Ty możesz...
Nie
możesz,
robię tego intencjonalnie. Tak.
Możesz nie żyć, ale tak naprawdę fazy księżyca sterują nami od, wiesz, z góry na dół po prostu, nie? I to można wierzyć albo nie wierzyć, jakby, wiesz,
znaczy,
to jest
akurat
kwestia
to jest
osobista.
No. Akurat fazy księżyca są niepotworne, jakby, come on.
No.
Ale śmiesznie, bo jeszcze Wojtka próbowałem przekonać się.
Ale to śmiesznie, że bo w ogóle ty się otworzyłeś na to, a ja troszeczkę z tego wyszedłem.
O, zobacz.
Znaczy widzisz, nie to, że wyszedłem
wszystko,
totalnie, ale...
Wszystko dąży do balansu, po prostu.
Tak, do kurde balansu.
Jak znajdziesz
ten kurde balans się znajdzie, to wtedy jest okej. Okay. Ja wiesz, jak my wtedy gadaliśmy, to faktycznie my też byliśmy tak mocno w temacie.
No.
Ale też... Nie wiem, ja cały czas się uczę, jak mawia klasyk. I mam takie wrażenie, że po prostu jak zacząłem obserwować trochę, że to się staje modą i że coraz więcej ludzi wchodzi na hura i nie rozkminia tak, jak ja uważam, że powinno to być rozkminiane, to zrobiłem taki...
Czyli jak nie jest po twojemu, to jest
step back. Nie. Absolutnie nie. Tylko uważam, że pewne rzeczy powinny jakby być rozkminiane na jakimś tam poziomie. Ja tak mam ze wszystkim. Wiesz, dla mnie na przykład, nie wiem, czy można u ciebie mówić o takich rzeczach, ale ja o tym mówię wszędzie. O psychodelikach.
Można mówić o wszystkim tutaj.
No to ja uważam, że psychodeliki to jest pewne sakrum. To się... W te tematy się nie wchodzi dla zabawy, w te tematy się nie wchodzi dla rozrywki, to jest dla mnie temat jakby święty. Podchodzę do tego jak do czegoś naprawdę, nie wiem jakie jest polskie słowo, które by brzmiało jak angielskie profound. Mm-hmm. Wiesz, takie mm-hmm. majestatyczne. Nie robię tego dla sportu. A dużo osób tak ma. Dlatego to nie chodzi o to, że mój sposób jest lepszy, tylko do pewnych spraw ja podchodzę w sposób bliski mi i po prostu uważam, że tak się to powinno robić. Oczywiście każdy robi po swojemu, jak chce, nie? Ale po prostu zauważyłem, że wie, że teraz już psychodeliki, teraz to już jest tak popularna rzecz, że już wiesz, co druga osoba już ma doświadczenia, ale co druga osoba ma takie doświadczenia, że o, fajne było, wiesz, zobaczyłem na ścianie coś tam. Chłopie, a gdzie w tym przestrzeń do zastanowienia się nad sobą, nad emocjami, że to jest narzędzie po to, a nie po to, żeby mieć, wiesz, fazę, nie?
Wydaje mi się, że trochę tak jest ze wszystkim, że w pewnym momencie jak celem jest zmedializowanie czegoś bardziej, czy spopularyzowanie, to gdzieś to zagubione staje się po prostu, nie?
Trochę tak.
Jakby ja mam tak troszeczkę z ayahuaską. Nigdy nie próbowałem i raczej nie spróbuję. Ale bardzo mi przeszkadza to, że ludzie, którzy nigdy bym nie spodziewał w ogóle się, że oni w ten temat by chcieli wejść, nagle oni mówią o tym, że no, ja bym pojechał na rytuał. Słyszałem, że w Czechach robią coś tam. Mhm. Mówię, kurde, to trochę to jest, wiesz, nie tędy droga, mam wrażenie, ze względu na to, że to jest dużo bardziej poważne, niż ludziom się wydaje.
Ale to jest, powiedziałbym, śmiertelnie poważne. Tak. Nie jest to śmiertelne zagrożenie, ale jest to śmiertelnie poważne. I ja, żeby dorzucić do tego przykładu, jak ja słyszę, że ktoś na przykład zdecydował się, robi, próbował, a patrzę na jego życie i patrzę na to, w jaki sposób on żyje i jak się zachowuje, to sobie myślę, chłopie, nie wyciągnąłeś nic z tego. Bo nie jest problemem wziąć psychodelik. Wiesz, to trzeba mieć oczywiście trochę odwagi, albo trzeba być jakoś strasznie głupim.
A trzeba być też poukładanym w głowie, jeżeli się zrobi świadomie przynajmniej, nie?
Trzeba, ale najważniejszą rzeczą w psychodelikach przecież jest jakby implementacja doświadczenia w twoje życie codzienne, a nie sam trip, jakby, nie?
Tak, jakby. Ja miałem tylko dwa razy doświadczenie, szczerze mówiąc. I za pierwszym razem to było totalnie rekreacyjne. I wtedy właśnie zrozumiałem, że to nie może być rekreacyjne. Mm. Albo nie powinno być. Nie tak, że jakieś miałem coś złe doświadczenie, to było super. Mm-hmm. Tylko po prostu miałem takie wrażenie, ale nabrałem takiego respektu do tego, że przez odstęp następnym razem, kiedy próbowałem, to było na zasadzie, nie wiem, 8 lat. Czy 5 lat, no, powiedzmy.
Bo to tak działa. Bo to tak działa.
Odstępu między jednym a drugim razem. I tym drugim razem sobie postanowiłem sobie, że coś z tego wyciągnę dla siebie, że to będzie coś więcej. I w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo spędziłem cały ten trip z zamkniętymi oczami.
No najlepiej przecież.
I co się okazuje, nie wiem, czy jest taki facet Andrew Huberman, taki naukowiec ze Stanford, który ma podcast bardzo fajny. I on też właśnie, on analizuje różne tematy na podstawie jakby papierów naukowych i tak dalej. I między innymi właśnie ma kolegów na Stanford, którzy prowadzą badania nad psychodelikami. I jest teraz też moda na microdosing. Jest moda, wiesz, na trufle, mnóstwo różnych tam odłamów. I się okazuje, że microdosing jest średnio efektywny jako taki, że to makrodosing jest podobno najbardziej terapeutyczny. I się okazuje też, że jak prowadzą badania naukowe na tym, jako przy zastosowaniu tego w leczeniu depresji, czy PTSD, czy innych jakichś tam problemów z osobą, bo nie osobowością, to zawsze najbardziej efektywne są te, które są właśnie z zamkniętymi oczami, więc nawet częścią protokołu stało się to, że zasłaniają oczy badanym, którymi prowadzą te badania, bo wtedy to ma rzeczywiście efektywność.
No tak, no to jest, wiesz, podróż psychoteliczna to jest podróż w głąb siebie, nie na zewnątrz. Jakby wszystko, co się dzieje się w środku, a nie na zewnątrz. My cały czas szukamy rozwiązań, wiesz, na zewnątrz, a to jest dokładnie w drugą stronę, nie? Więc ja też zawsze bardzo lubiłem wiesz, część tego, tej podróży jest fajnie oczywiście, jak jesteś z kimś, wiesz, zaufanym, fajnie jest w interakcję wejść, fajnie jest doświadczać, wiesz, obrazu, muzyki i tak dalej, natomiast najgłębsze, najfajniejsze, najbardziej takie bogate w doświadczenie podróży to były właśnie inward, nie? Do środka.
Podobno też ten sam naukowiec mówił o tym, że te bad tripy mają największe działanie terapeutyczne.
No oczywiście. W zasadzie nie ma czegoś takiego jak bad trip, bo bad trip jest właśnie dobre, no tak. Good for you. No bad tak. Trip is good for you.
Bad trip is good for you. Takie koszulki można robić. Tylko wtedy zaczniemy robić dokładnie to, o czym mówimy, że nie powinno być. Ja cię może przedstawię, bo na pewno wszyscy cię znają, ale słuchacze. Jest z nami żółw ninja, świeżo upieczony tata. A żółw ninja, to wszystko się okaże, o co chodzi. Bo zaraz to wam wytłumaczę. Tomek Torres, którym się znam już kawał czasu. Tak już tak dziwnie. Graliśmy w gry na telefonie na początku.
Tak, nawet dzisiaj jak do ciebie dzwoniłem, to zauważyłem, że mam napisane Maciek Pestka i żebym wiedział, o kogo chodzi na początku naszej znajomości. Mm-hmm. Wiesz, to nazwisko mogło mi nie wpaść w pamięć i mam w opisie Call of Duty.
Mistrzostwo. No dzisiaj ja na Call of Duty nie mam czasu, bo mam dwójkę dzieci.
Ja
przepraszam,
też
że ty
nie.
Też już
ja
nie masz czasu. Nie. Tak więc Call of Duty zostało zastąpione pieluchami.
Tak. Od czasu do czasu staram się gdzieś tam jeszcze wejść, żeby nie stracić, wiesz, skilla w ręce, ale jest to znacznie rzadziej niż kiedyś.
Stary, ale jest teraz wersja na mobilne urządzenia Diablo. Nie wiem, czy jesteś fanem, ale...
Nigdy nie byłem.
Ja grałem, jak byłem młodszy, kurde, genialne. Ale na szczęście nie mam na tyle mało czasu, żeby w ogóle poświęcić temu, że nie ten. W każdym razie... Tomek Torres.
Witam super. Serdecznie słuchaczy i oglądaczy.
I chciałem też zaznaczyć jeszcze na wstępniaku, że te podcasty, które tworzę, cały czas one są robione z pasji totalnej i nie są finansowane przez nikogo poza mną i
szacun.
Bermatę, które
jest najlepsze.
Jest mną.
Tak jest.
Chciałem też powiedzieć, że możecie mi kupić kawę, bo to mnie bardzo wspomoże. Możecie subskrybować ten podcast. Wszystkie linki i takie rzeczy możecie klikać dookoła, będą udostępnione. Chciałem też bardzo podziękować cyfrowym, którzy mnie wspierają od już jakiegoś czasu tym właśnie wspaniałym sprzętem, który mi pożyczają, można sobie od nich wypożyczyć i podziałać. No i wygląda wtedy to w miarę profeska. Tomek, jak to dzisiaj wszedł,
świetnie.
To powiedział całkiem upgrade.
Nie, to upgrade jest spory, także bardzo ja też w imieniu Maćka dziękuję wam wszystkim, którzy go wspieracie, bo Maciek to jest po prostu serce człowiek i nie lubię słowa, że należy ci się, ale...
Ale naprawdę, należy mi się.
Ale to jest naprawdę dobra inwestycja w fajne rzeczy dla wszystkich tych, którzy cię wspierają.
Dziękuję ci serdecznie, Tomku. Wracając do psychodelików, bo nie wiem, czy chcemy o grach rozmawiać. Grałeś kiedyś po psychodelikach w gry?
Nie, powiem ci szczerze, że to właśnie psychodeliki też bardzo fajnie ustawiają jakby do pionu, bo wielokrotnie miałem tak, że miałem sobie jakiś plan na podróż, mm-hmm. nie? Mm-hmm. Powiedziałem sobie, o, a może bym tak pograł na instrumencie w trakcie. To jeden pomysł. Moja żona kiedyś powiedziała, że jakaś koleżanka jej tam powiedziała, że fajnie jest sobie zrobić takie stacje w domu. Że tutaj stacja kocyk z poduszką, tutaj stacja coś tam, że po prostu w trakcie przemieszczasz się z miejsca na miejsce i masz różne doświadczenia. Tak. No i któregoś razu, to był chyba pierwszy mój Sylwester już od czasu, jak odpuściłem alkohol. I na tego Sylwestra właśnie się spotkaliśmy w celach samozapoznania. No i przygotowaliśmy tę stację. Po czym ani razu żadnej nie skorzystaliśmy, bo nie, to po prostu daj spokój. Było naprawdę super, ale potem po wszystkim właśnie się śmiałem, że my to tak próbujemy właśnie po ludzku, wiesz, tu ustawić, nastawić, że chcemy mieć tą kontrolę, że tutaj będzie to, tutaj potem zrobię tak, tutaj to, a tu ci bardzo szybciutko, wiesz, roślinki pokazują, że nope. Nie tym razem, tak mamy jest. Na ciebie inny plan teraz.
Tak. No. A to jest ciekawe, bo ja troszeczkę właśnie z Wojtkiem wczoraj się, no może nie sprzeczałem, ale dyskutowaliśmy na temat właśnie wibracji, energii i numerologii, astrologii, jakichś takich tematów. I ja na przykład mam taką pozycję w odniesieniu do tego wszystkiego, że to nie jest kwestia taka, że jak sumujesz sobie swoje liczby, daty urodzenia, to wychodzi jakaś liczba i teraz tu taki jesteś, tylko to jest moim zdaniem cała to zodiak, to są próby ludzkiego usystematyzowania i zrozumienia rzeczy, których nie rozumiemy. Nauka jest jedną z nich, tylko że w nią dużo bardziej, ona się wydaje dużo bardziej wiarygodna, bo zainwestowaliśmy dużo więcej czasu w nią. Wydaje mi się, że kluczem w tym wszystkim jest powiedzenie sobie, zaakceptowanie tego, że nie wiemy wielu rzeczy i nie będziemy wiedzieli.
No tak, ale my mamy taką tendencję jako ludzie, że chcemy wiedzieć, a pewnych rzeczy się nie dowiemy, bo są skrzętnie chowane pod dywan. I nie chcę tutaj, wiesz, bo to jest temat rzeka i nie starczyłoby ci, wiesz, 5 odcinków na mnie, żeby to rozwinąć, ale jesteśmy systematycznie i od samego gruntu, od samego w ogóle istoty naszej egzystencji jesteśmy oszukani po prostu. Żyjemy w jednym wielkim kłamstwie. Jesteśmy pogubieni, nie pamiętamy, kim jesteśmy, nie pamiętamy, gdzie jesteśmy, co to jest za rzeczywistość, w której żyjemy. I wszelakie próby doszukiwania się tej prawdy są po prostu obalane, bo jakby żyjemy w takim świecie, no nie boję się tego chyba stwierdzić, że rządzi szatan tutaj na tej płaszczyźnie, na której my żyjemy. I wszystkie te rzeczy też są po to, żeby wyprzeć Boga, po to, żebyśmy byli pogubieni. I tak naprawdę, jeśli zaczynasz szukać, dociekać tej prawdy i wiesz, pewne rzeczy nam się nie łączą i mówisz, kurde, no ale jak to? Przecież to nie działa. A potem nagle zaczynasz rozkminiać i zaczynają ci się te kropki łączyć, wiesz, jedna z drugą, ten temat się z tym łączy, ten z tym i nagle wszystkie puzzle się składają do tego, no ale jeśli zaczniesz o tym mówić, to w sekundę ktoś ci powie, jesteś foliarzem płaskoziemcą i zostaniesz wyśmiany. Wiesz, nikt nie podchodzi do tego tematu na tyle otwarcie. Ja lubię rozmawiać o, może nie ideologiach, bo ideologia to złe słowo, ale lubię rozmawiać o tym, co inni myślą na temat tego, co się dzieje, bez wyśmiania ich teorii, jakakolwiek by ona nie była. A jest trochę tak, że jeśli już zaczniesz grzebać i zaczniesz mówić rzeczy, które naprawdę są, wiesz, sensowne, to najczęściej po drugiej stronie ludzie, którzy jakby przyjmują wszystko to, co im podają, wiesz, od mediów, no jakby te informacje są wszędzie. Nauka, wiesz, nauka sporo dobrego zrobiła, ale też nie zapominajmy, że w wielu przypadkach nauka ma, tak jak ty, nie masz żadnych sponsorów i nie musisz przed nimi odpowiadać, tak nauka często ma swoich sponsorów, przed którymi odpowiada. A jeśli za nauką stoi pieniądz, no to te badania naukowe mogą być delikatnie ukierunkowane, wiesz, nieobiektywnie, nie? Więc trochę jest tak, że ta przestrzeń, w której żyjemy, to jest tak, że albo mówisz to, co mówi większość i wszyscy cię klepiemy po plecach, bo jesteś fajny, bo się podporządkowałeś, a jak powiesz coś innego, no to zrobimy tak, żeby wszyscy cię wyśmiali po prostu, nie?
Ja mam takie dwa przemyślenia wobec tego, co powiedziałeś, bo to z jednej strony się zgadzam 100%, a z drugiej strony chciałbym też wyjaśnić pewną rzecz, która też się zmieniła u mnie od naszej ostatniej rozmowy. To jest to, że jakbyś powiedział mi te kilka lat temu, że teraz rządzi szatan i oddalamy się od Boga, to bym właśnie powiedział, dobra, przestań z tym szatanem. Ale właśnie to, że troszkę się otworzyłem na to w taki sposób, że ja nadal nie wierzę w Boga. Natomiast biorę to jako takie figuratywne właśnie określenie czegoś, co łatwiej nam jest zrozumieć, jakby co mamy na myśli, ale jakby zakładam, że ty nie masz na myśli szatana, diabła z biblijnego, wiesz, jakby jako takiego, tylko formy jakiejś energii, no tak to nazwijmy. Inaczej, ja do tego tak podchodzę.
Może to jest, być.
Wiesz, no. Więc to jest bardzo duża zmiana u mnie, a to co powiedziałeś, to a propos konstrukcji tego całego świata, to ja myślę, że nawet na takich, i na pewno będziesz miał już niedługo okazję to sam zaobserwować, na takim bardzo banalnym, codziennym poziomie, to wystarczy zaobserwować dzieci. takie, które ja mam 4 i 3 letnie teraz, to dzieciaki...
Już ma 3 lata? Twoje młodsze ma 3 lata już?
No, będzie w grudniu miał.
Jest. Przecież niedawno graliśmy w Call of Duty i ledwo tak. Co się urodziło. Matko boska.
Skit, ja to pamiętam.
Ja pamiętam, jak graliśmy i z tyłu... Z tyłu słyszałem. Byłem wtedy pełen podziwu, że twoja małżonka daje ci pograć, bo w takim, wiesz, otoczeniu to...
Oni spali, no coś tam, wiesz, więc ja w pokoju obok tam po cichu.
Ale ten czas zajwania strasznie, no.
Tak, ale wiesz co, to... Ja, i to jest takie jedno też z moich grubych przemyśleń ostatnimi czasy, że cała ta konstrukcja to jest wspaniałe, w sensie całe to społeczeństwo, cywilizacja i tak dalej, ale właśnie zatracamy się troszeczkę w tym wszystkim i ten powrót do natury, jakkolwiek to brzmi, jest tak niesamowicie ważny, że to jest w ogóle kosmos. Bo jakby ta konstrukcja, wiesz, dziecko do przedszkola, ty do pracy, później wracasz.
System,
tak. To wszystko jest takie... A w momencie, kiedy byliśmy drugi raz już z dziećmi pod namiotem, w tym roku byliśmy na dużo dłużej i to jest w ogóle zero stresu dla nas przede wszystkim. Tak jak w tym systemie, to wszystko takie, kurde, siłujesz się, przepychasz z tym wszystkim. Wiesz, ja nie mówię, że wszyscy mają rzucić pracę, jakby też, żeby to nie było odebrane ekstremistycznie, ale ja widzę, jak dzieci zachowują się po prostu, jak nagle zabieramy je właśnie do natury, i je można puścić po prostu w trawę.
Najlepsze, co można zrobić.
Jest super. Ma problemu, jakby dzieci nie ma.
Ale to wiesz, to jest to co ty mówisz teraz a propos natury, to jest też rzecz, która właśnie przez środowiska takie ezoteryczne, nazwijmy to, brzydko, albo nie brzydko, nie wiem, ezoteryczne po prostu, nie? Czyli właśnie astrologia i tak dalej. Jest wiele ludzi, którzy biorą ten temat i robią z niego coś tak kosmicznego, że na przykład potem taki pan Stanowski, idąc na jakiś tam kongres, może bardzo prosto szybciutko wyśmiać. To jest bardzo prosto. I ja mu się nie dziwię, bo podane informacje w taki sposób są pożywką dla wyśmiania się. A teraz, czemu dzieci się czują dobrze w naturze? Czemu my się dobrze czujemy w naturze? W naturze jest ujemna jonizacja. I to nie jest ekopierdy, tylko to jest nauka. Jest ujemna jonizacja. Nasze ciało wtedy lepiej funkcjonuje. Wszystko, w czym żyjemy, technologia, ekrany, wiesz, elektromagnetyczne fale, to jest dodatkowa jonizacja. To nas rozpierdziela. My jesteśmy wszyscy jakby takimi ciałami elektromagnetycznymi. Żyjemy w elektromagnetycznej przestrzeni, bo to, na czym się znajdujemy, to jest też pole elektromagnetyczne. I teraz, jeśli ty wypuszczasz dzieci i one sobie biegają boso po trawie, co się dzieje?
Tak, absolutnie.
Uziemienie się dzieje, nie? I teraz ktoś może, bo wspomniany tutaj wcześniej dziennikarz na tej konferencji gdzieś tam powiedział, to jest coś do uziemiania, tak? No ale jak uziemiania? Przecież ja stoję na ziemi. I sobie myślisz, przecież to nie trzeba wierzyć w to. Wystarczy, że weźmiesz, jest takie urządzenie, gdzie bierzesz tam elektrodę jedną do ziemi, drugą trzymasz w ręku i on ci wyświetla przepływ jakby, wiesz, elektryczny, nie? Ile tego jest. Stoisz w butach, a potem wyciągasz nogi z butów i gołą nogę kładziesz na trawie i ten...
Tak, jakby, ale jakby... To jest kwestia naukowa, jakby to jest niezaprzeczalne, umówmy się.
No jasne.
Ta część, a ci powiem dalej więcej, znowu wrócę do tego Hubermana, bo on się zajmuje badaniem układu nerwowego, szczególnie wzroku. Więc mózg, wszystkie te tematy, to jest jego taki temat. I on właśnie o tym mówił, że nieregularne kształty, które są w naturze, weźmy drzewa, które są fraktalami zasadniczo, bardzo dobrze wpływają właśnie na uspokojenie, na relaksują, etc., etc. A wiesz, w mieście mamy wszystko poukładane, bo mózg też z drugiej strony szuka schematów, lubi symetrię i tak dalej, więc my to wszystko mamy poukładane, proste linie, tu nawet za oknem mamy, wiesz, piękne, proste linie, wszystko jest idealne.
Piękny, prosty horyzont.
Tak jest. Mi się wydaje, że to nawet rozwala po prostu, wiesz, ale ja też, żeby to też nie zabrzmiało, jakbym tutaj był jakimś totalnym ekstremistą, bo to właśnie, to jest to o czym mówiłem, że troszeczkę jakiś balans.
Najważniejszy jest.
Że wiesz, że to Trzeba mieć tego świadomość i sobie pozwolić czasami powiedzieć, odpuścić, powiedzieć nie, teraz ten weekend to nie ma co się cisnąć, trzeba pojechać
na no Kaszuby, pewnie. Wiesz, o cokolwiek. Jezu, pewnie, że tak, jak najczęściej.
Wywalić się na trawę i tyle, jakby bez jakiegoś...
Pewnie.
Tomek, u ciebie dużo się pozmieniało zasadniczo przez ostatnich kilka lat. Jak się znamy? No bo się poznaliśmy zaraz przed pandemią.
Tak.
Dobrze mówię?
No,
tak,
no,
zaraz
no.
Przed. Później pandemia dużo zmieniła u ciebie też ze względu na twoją pracę. Jesteś muzykiem.
Tak.
Więc
jak
nie
to się mówi,
grać.
Jestem zawodowym kierowcą z własnym programem artystycznym.
Taki obwoźny cyrk sobie wyobraziłem od razu. No, ale u ciebie bardzo muzycznie coś się pozmieniało przez to wszystko jakoś... No, zawsze byłeś w różne instrumenty wkręcony, ale...
Właśnie nie, wiesz co, ja byłem zawsze takim, nazwałbym to z przymrożeniem oka, ortodoksyjnym perkusistą. Mhm. Ja od dziecka zawsze chciałem grać na perkusji. Perkusja, nic więcej mnie nie interesowało. Mhm. Jak poszedłem do szkoły muzycznej, to ci pewnie opowiadałem, pani pytała na co? Na perkusję. No ale nie było wtedy klasy perkusji, wylądowałem na fortepianie, co było dla mnie... karą największą i dopiero po 4 latach wylądowałem w klasie perkusji. Tylko, że myślałem, że to będzie, wiesz, perkusja, że zestaw perkusyjny. A w szkole muzycznej jest perkusja klasyczna, więc na początek dostajesz sam werbel. Potem myślałem, że przyjdzie hi-hat, coś, nie, potem ksylofon, potem wibrafon, marimba, bobo. I tego tej perkusji, o której marzyłem w szkole, no właściwie nigdy nie miałem, dopiero na koniec gdzieś tam mojej szkoły to, wiesz, zacząłem robić już z nauczycielem takim młodym, który do nas przyszedł i który skumał, że ja nigdy nie będę klasycznym perkusistą. I on mi udostępniał to, żebym mógł grać też na perkusji takiej prawdziwej. Natomiast mówię to dlatego, że właśnie byłem zawsze perkusja, to pianino robiłem obowiązkowe w szkole muzycznej przez 11 lat, ale jak tylko skończyłem, to totalnie odrzuciłem w ogóle, nie ćwiczyłem już na pianinie, nic mnie nie interesowało. Więc ja byłem, wiesz... fokus, ten tunnel vision po prostu na perkusję i dopiero w czasie właśnie tej pandemii mi się tak odmieniło, bo rozumiem, że nawiązujesz do
mojego... Do żółwia ninja,
do handpana, mojego ukochanego instrumentu, który już od 2,5 roku mnie mocno angażuje. Więc no, dopiero jak się handpan pojawił, to się nagle wszystko obróciło, wiesz, o 180 stopni. I co? No i trwa do dziś i rozwija się z każdym dniem tak naprawdę, no. Z każdym dniem.
I to dalej poszło, bo zostałeś wariatem handpanowym. Ile ich masz?
Wiesz co, prywatnych instrumentów mam aktualnie 6, 2 w drodze. moja
znaczy
żona 6 mówi,
plus 2 w drodze? Czy...
6 plus 2 w drodze, no.
Okay.
Moja żona mówi, że to są takie właśnie moje dzieci, że przychodzi nowy handpan, o, nowe dziecko, a 2 w drodze. Tak, no śmieję się sam z siebie, bo z tymi handpanami to się u mnie zaczęło tak, że właśnie w pandemii zadzwonił do mnie Alek Baron, gitarzysta mój z Afromental i powiedział, stary, kupiłem zajebisty instrument, muszę ci go pokazać. Mówię, no dawaj. No i przyjechał i wyciągnął to, a ja mówię, no daj spokój, ja wiem co to jest, te garnki, to takie, wiesz, gdzieś tam na YouTubie lata temu już, no może z 10 lat temu, wiesz, widziałem jakichś dwóch gości w lesie, wiesz, w swetrach przydługawych i tak, coś tam tak, se tak. plumkali, a ja wiesz, ja mam chorobę muzyka zawodowego, wiesz, ja patrzę na muzykę pod z kąta jakby nie tylko słuchacza, ale też analizuję, co się dzieje. I jeśli oni mnie nie zainteresowali tym graniem, no to dla mnie to nie był interesujący po prostu instrument. Stwierdziłem, że jest ograniczony, bo ma 9 dźwięków, no to co na 9 dźwiękach możesz, to jakbyś miał takie pianinko, no. Co, no tak. Wiesz, dzwoneczki, nie? I stwierdziłem, że to w ogóle nie moja bajka, no ale jak on to przyniósł, mówi, ale poczekaj stary, bo zagram ci na tym. I jak to się odezwało, to ja po prostu byłem w takim szoku. Też byłem wtedy w takim czasie, gdzie właśnie odkryłem takie ceremonie dźwiękowe, wiesz, gongi i tak dalej, i tak dalej. I zacząłem w ogóle inaczej w tamtym okresie postrzegać w ogóle instrument. Bo tak, z tego ortodoksyjnego perkusisty zacząłem patrzeć na instrumenty trochę jak na zabawki, że można się przecież fajnie pobawić jakimś... Nie trzeba być super wybitnym od razu muzykiem na tym instrumencie, ale można się tym instrumentem pobawić. Jeśli on ma brzmienie takie, że wow, no to coś w tym musi być, to coś musi tego ducha poruszać, że ten dźwięk z gongu, czy z mis kryształowych, po prostu, że masz tak, że nie wierzysz, co się dzieje, wiesz, zamykasz oczy i słyszysz, jak ten dźwięk po prostu z prawej do lewej ci po głowie chodzi, słyszysz go wszędzie dookoła. Nigdy nie patrzyłem na instrumenty pod tym kątem. I byłem w tym właśnie już swoim okresie, że zacząłem je poznawać i zacząłem się nawet tym tak jarać. Mówię, kurczę, a może właśnie bym zaczął kupować sobie instrumenty, które mają tak wyjątkowe brzmienie, że tylko je wyciągniesz i zagrasz i po prostu ludzie odpadają. Czyli nie gitara, nie to wszystko, co my znamy. Mhm. To musi być coś naprawdę takiego wow. No i ale jak wyciągnął tego handpana i zagrał, to ja miałem właśnie ten efekt wow. I od razu sobie pomyślałem, nie, no ja muszę mieć taki instrument. To moje marzenie się bardzo szybko, wiesz, urodziło, że muszę mieć taki instrument. Jak będę miał taki instrument, to już naprawdę będę turbo zadowolony. No i
6 instrumentów później.
Tak, 6 instrumentów później. Mam kolejne, szukam kolejnych. Zajawka się rozwinęła.
A dlaczego szukasz kolejnych?
Wiesz co, bo ten instrument
czy
jest...
Czy ten pierwszy nie jest smutny?
ten pierwszy już, który miałem, który de facto od Alka właśnie kupiłem, bo on już ten instrument miał jakiś czas i postanowił, że sprzeda tego mi na początek, a on sobie już kupił jakiegoś takiego bardziej rozwiniętego. No i z racji tego, że ten instrument jest ograniczony, czyli on ma tam od 8 do 22 dźwięków w zależności od instrumentu, no to masz różne możliwości wykonawcze. I teraz każdy instrument ma inną skalę, każdy ma inną tonację i fajnie jest po prostu, złapałem taką zajawkę, że fajnie jest eksperymentować z różnymi tonacjami, nie? Bo na fortepianie masz wszystkie dźwięki, masz wszystkie możliwości, nie ma więcej. A tu masz wybrane tylko dźwięki jakby z klawiatury fortepianu, więc jakbyś chciał zagrać jakąś piosenkę, to nie wiadomo, czy ją zagrasz, bo nie wiadomo, czy będzie ten konkretny dźwięk. Więc zacząłem sobie marzyć o tym, że kurczę, może jeszcze jakiegoś bym w innej skali wziął, wiesz, może zobaczyć, jak inne brzmią, wiesz, jest tylu makerów teraz na świecie. No i tak właśnie idąc, wiesz, krok po kroczku, zacząłem odkrywać nowe gdzieś tam instrumenty. No one, wiesz, jak do mnie przychodziły po 4-5 miesiącach czekania, bo to zwykle jak zamawiasz instrument u kogoś, to nie dość, że musisz wybulić kupę pieniędzy, to jeszcze musisz poczekać bardzo dużo czasu. To najczęściej jest u takich międzynarodowych makerów od, wiesz, 5, nawet do 9 miesięcy, nie? No jak dziecko. Czasem 2-3 miesiące, no ale czekasz ogólnie. Więc to jest takie oczekiwanie, kiedy będzie. No i się śmieję, że właśnie teraz z tymi wszystkimi instrumentami moje, wiesz, marzenie o jednym, to tak się wydaje trochę śmieszne, a tym bardziej się wydaje śmieszne, że od miesiąca mam sklep z handpanami. Więc mam tych handpanów aktualnie ze 40.
Okej, nie wiedziałem o tym, stary.
A, widzisz, research. Nie, śmieję się, to jest nowa rzecz i dlatego mówię, że to bardzo szybko postępuje. Jakby chyba znalazłem się w dobrym miejscu i w dobrym czasie, poznałem, wiesz, fajnych, właściwych ludzi do tego, żeby takie coś robić i aktualnie właśnie od 1 września oficjalnie wystartowaliśmy ze sklepem, jest to pierwszy sklep handpanowy w Polsce. Na razie nie mamy takiego swojego miejsca.
Ale stacjonarny będzie? Czy
Chcielibyśmy mieć stacjonarny, bo też w Polsce nie ma takiego miejsca, gdzie na przykład możesz sobie przyjechać i wiesz, i wisi na półce
i możesz spróbować
30 i mówisz, o, podoba mi się ten, proszę ściągnąć ten. Wiesz, no, we wszystkim innym, jak idziesz do sklepu muzycznego, no to wiszą gitary, nie? Tak. Wiszą tam inne instrumenty, a z handpanami właśnie tak nie ma i myślę, że tak, że chcielibyśmy mieć taki sklep stacjonarny.
To z kim to robisz? Bo mówisz my.
My, ja i mój wspólnik.
Okej.
Ja i mój wspólnik, który właściwie był pomysłodawcą jakby tego przedsięwzięcia, który też zobaczył, że jest na to miejsce i wiesz co, który ma taką jakby podobną wizję do mnie, jeśli chodzi o te instrumenty, że handpany są trochę takie, to jest nisza. To jest bardzo niszowa rzecz i teraz jak ktoś się zainteresuje, na przykład ty byś chciał kupić handpana, że ty nie wiesz jak.
Zielonego pojęcia.
No
a
właśnie.
Ja ci powiem więcej, ja mam tank drum.
Okej.
Okay. Kojarzysz?
Tak. Też będziemy mieli w sklepie za chwilę.
Ja sobie zażyczyłem któregoś razu, teraz właśnie nie pamiętam, czy to było przed pandemią, zaraz jak mi się syn urodził. Zażyczyłem sobie, żeby znajomi mi się zrzucili na tank drum, bo kiedyś usłyszałem, jak to brzmi, jak byłem w Stanach, na jakimś tam flea markecie, usłyszałem, jak to brzmi. I mówię, kurde, to jest taki dźwięk, który go jest trudno oddać. Na pewno, zresztą chyba ty nawet mówiłeś o tym, że trudno jest w ogóle nagrywać handpan, żeby oddać to znaczy, wiesz, takie co, przenikające brzmienie tego.
Tak,
nie?
Może nie to, że trudno nagrać, ale faktycznie trudno przenieść ten faktor X. Wiesz, mm-hmm. możesz nagrać mm-hmm. handpana, możesz mu dać ładne efekty. Ja to robię na Instagramie, wiesz, codziennie. Mm-hmm. Mój Instagram się w ogóle nagle z podróżniczego, lifestyle'owego zmienił totalnie na handpanowy, ale to też fajne, bo ja jestem muzykiem, a jakbyś tam 3 lata temu wszedł na mój Instagram, nie znając mnie, to byś nie wiedział w ogóle, co ja robię. W ogóle, co to za gościu. Wiesz, jak perkusista, jak nie ma ani nawet jednego zdjęcia, wiesz, z perkusją.
No tak.
A teraz on się tak fajnie ukierunkował, że po prostu jest skierowany głównie na tego handpana. Oczywiście tam inne się też treści czasami pokazują, ale przynajmniej ja, mnie to też motywuje do tego, żeby komponować, żeby wymyślać, wiesz, mhm. I tak dalej, nie? Więc faktycznie, no handpan na żywo zawsze brzmi absolutnie najlepiej. Mhm. Natomiast, no są, wiesz, technologie, to jest też w miarę nowy instrument, on ma, wiesz, 20 lat historia tego instrumentu, więc on jeszcze nie został tak do końca odkryty i myślę, że jeszcze sporo przed nami.
A wiesz, jaka jest geneza tego?
Wiem.
W sensie, bo tank dramy są generalnie robione z butli gazowych.
Gazowej, tak.
Co jest też super koncepcją.
Można sobie samemu zrobić, tak
naprawdę. Można zrobić samemu, tak, podobno. Ja mam takiego wypasionego, bo tak mówię, tego oryginalnego, czyli kosmoskiego.
Okej.
Okay. Nie wiem, czy kojarzysz, to są...
Tak.
To tam chyba Rosjanie, którzy zaczęli robić takie...
No nie wiem, nie powinien go sprzedać?
No tak, teraz powinien go sprzedać. Takie, ale no, jest... Piękny, poza tym, że jeszcze brzmi super. Ale tak jak mówisz, jak zamawiałem go online, to nie, że musiałem czekać, bo musieli go zrobić, to jeszcze musiałem wybrać skalę. Ja nie jestem muzykiem, ja się na tym w ogóle nie znam.
No
ja nie
właśnie.
Mam słuchu, ja w ogóle nie wiem.
Ale jakbyś usłyszał, to byś wiedział, który ci się podoba. Tak. No właśnie.
Ale oni mieli można było sobie odsłuchać różne, oni nawet to nie było nazwane gamami, czy tylko to oni jakieś tam były nazwy.
Skale po prostu.
A to nie były skale właśnie, tylko to były... bo skala mi nic nie mówi, a oni do tego jeszcze dołożyli nazwę jakby tej skali, cokolwiek no tak. obrazowało mi, wiesz, okay. w jakikolwiek sposób. Jakaś tam była, nie pamiętam, good night załóżmy, nie pamiętam, no tak, pamiętam no to myślam tak. teraz, ale...
Tak, że... jest w handpanach na przykład skala Asha Kiran się nazywa.
No coś takiego, no.
I Asha Kiran, ja to o tym nie wiedziałem, to jest taka skala bardzo radosna, a potem w rozmowie z jednym z takich hinduskich makerów handpanowych właśnie, bardzo mnie to wzruszyło w ogóle, że w Indiach oni mają skalę przypisane do emocji. Stary. Czujesz, jakie to jest w ogóle głębokie. Skalę do emocji. Że jak słyszysz skalę jakąś, to jest przypisane do jakiejś emocji. I Asha i Kiran, te dwa słowa, to jest jak przetłumaczony promyk nadziei.
A, okej.
Okay. I faktycznie bierzesz ten instrument, uderzasz te dźwięki i masz taki uplifting, wiesz, bo to jest skala durowa, czyli taka wesoła. No promyk nadziei to, wiesz, idealnie pasuje. No ale tak jak mówisz, no nie jesteś muzykiem i teraz nazwy, gam i tak dalej ci nic nie powiedzą. I w Polsce też tak trochę jest, że jak ktoś chce kupić instrument, to nie wie od czego zacząć. Znaczy teraz wie od czego zacząć, bo zwykle to zaczynali od tego, że pisali do mnie i pytali jaki instrument kupić, a ja poświęcałem swój prywatny czas, żeby wszystkim odpowiadać, bo ja też jestem taką osobą, że tak powiem, blisko mam Instagram w kieszeni zawsze i raczej nie lubię tych powiadomień, wiesz, tych czerwonych kuleczek na tym, więc jak mi coś pojawia, to odczytuję, odpisuję, wiesz, okej. Okay. I stąd właśnie przyszedł pomysł, żeby zrobić sklep i żeby instrumenty były na stanie. To jest w ogóle na dzień dobry. Mamy instrumenty na stanie w różnych skalach właśnie, w różnych tonacjach, wszystkie są nakręcone, więc możesz sobie wejść na stronę i zobaczyć, o, ten brzmi tak, o, ten mi się podoba, nie? Bo gusta są różne, ja mam swoje ulubione, ale dla kogoś to w ogóle może nie być interesujące, a weźmie coś, co mi się mniej podoba.
A czy z handpanem to jest tak, jak właśnie z takim tank dramem? Bo na tym tank dramie może grać absolutnie każdy.
Absolutnie
i
tak samo
nie trzeba
jest.
Mieć żadnego
wykształcenia
umiejętności, tak. nawet słuchu zasadniczo.
Tak,
troszeczkę,
tak, tak.
tylko trzeba z tym po prostu pobyć.
Znaczy umiejętności trzeba troszeczkę mieć, bo tank dram jednak, wiesz, jak grasz pałkami pewnie na tank dramie.
Nie, palcami umiem.
Palcami, tak?
Umiem palcami.
O, brawo. ale wiesz, to tank dram pałkami takimi gumowymi po prostu brzmi pełniej, bo palcami jest taki troszkę mniej pełny ten dźwięk, więc pałkami zawsze się łatwiej gra. Na tak. handpanie się nie gra pałkami, bo jak sama nazwa wskazuje, handpan, czyli
ręka patelnia.
Tak. Więc trzeba to zrobić rękami i z tym czasami niektórzy mają mniejszy albo większy problem. Niektórzy biorą handpana po raz pierwszy do rąk i im to siada i on zaczyna się odzywać tak, jak powinien, a niektórzy biorą i muszą troszeczkę ten ruch skumać, że to nie jest wciskanie guzików, to jest tylko to jest tapnięcie. Takie tapnięcie, nie? Że nawet, że to jest, że nie dotykasz go, tylko tu, jak jesteś przy tym, to podciągasz jakby palec i ten dźwięk przez takie krótkie uderzenie właśnie robi się taki, jak powinien być. Ale jest to naprawdę, ja uważam, no może oprócz Tank Drama, najprostszy instrument na świecie z takich diatonicznych, no bo wiadomo, że na trójkącie się najłatwiej gra. No, ale absolutnie każdy może grać i też taka jest też trochę nasza misja, żeby z tymi instrumentami trafić do ludzi, którzy nie są z muzyką związani. To jakby my mamy instrumenty na tyle zaawansowane, że muzyk znajdzie coś dla siebie, ale ogólnie naszym jakby celem w Sonus Art.
Sonus Art.
Sonus.art.
Okej.
Okay.
Sonus.art. Tak jest adres. Tak jest adres strony.
Tak.
Nie, no bardzo słusznie. Właśnie chciałem zapytać w ogóle o to, gdzie to można znaleźć. A będziecie mieć jakieś profile dodatkowo instagramowe czy coś? Czy
mamy.
To macie.
Tak. No Sonusart.official jest chyba na Instagramie.
No ale można też znaleźć Tomek Torres i myślę, że
tam... I stamtąd są wszystkie odnośniki, nie?
Tak.
No, w każdym razie właśnie dotarcie do osób, które nie są związane z muzyką, a jest takich ludzi naprawdę pełno. I pełno ludzi, wiesz, ja teraz odpowiadam oczywiście jeszcze chętniej, bo jeśli ktoś pyta, gdzie zacząć, skąd on ma wiedzieć, no to ja wtedy mówię, hej, trafiłeś w najlepsze miejsce, bo nie dość, że ja ci powiem, to jeszcze mogę ci pomóc, bo ja wszystko mam. Mhm. I na wszystkie pytania mogę ci odpowiedzieć, mogę ci pokazać, mogę ci zagrać, możemy, nie wiem, prezentację zrobić, obojętnie co, bo też mam narzędzia do tego, nie?
A to są drogie rzeczy?
No niestety to są drogie rzeczy, bo też wyrobienie tego jest upierdliwe.
No właśnie, jaka jest geneza w ogóle, wiesz, skąd to się wzięło, że to...
To wiesz co, to jest instrument wymyślony oryginalnie w Szwajcarii. To jest też śmieszne, bo ludziom się to kojarzy bardziej z jakimiś Karaibami. Ja to myślałem, że jakaś Indonezja, Bali, wiesz, coś takiego uduchowionego bardziej, a to jest Szwajcaria. I w Szwajcarii jest firma Panart, Felix i Sabina, którzy jakby są protoplastami tego instrumentu, który się nazywa Heng. Mm-hmm. Tak jak napisałeś mi dzisiaj weź Henga, to pomyślałem, ale ja nie mam Henga, bo Heng to jest oryginalny instrument ten, od którego powstał handpan.
A okej, ja myślałem, że to jest
że inna nazwa na to. Tak. Nie. Heng to jest jakby zastrzeżona nazwa i to jest właśnie nazwa instrumentu, który powstał w Szwajcarii tam w 2001 roku bodajże. I on został trochę zrobiony na wzór steel drumsów, czyli to takie, co się najbardziej kojarzą z Hawajami.
Takie wielkie... Takie woki.
Takie woki, wklęsłe i tam też się gra na tym pałeczkami. To jest ta sama zasada, bo to jest po prostu jakby wiesz, wyginanie i kucie metalu młotkiem po to, żeby poszczególne miejsca wydawały poszczególne dźwięki, nie? Więc oni sobie to, ponieważ robili chyba też steel pany, wymyślili formę tego instrumentu, no a potem wiesz, no ludzie zaczęli na tym grać, zaczęli kombinować. Też chcieli robić
i rozwinęli
i to się rozwinęło. No, jedną rzecz, którą tutaj myślę warto powiedzieć, to, że ci oryginalni twórcy, czyli Panart, po wielu latach, po 20 latach, czy tam no teraz jest 20 lat, ale po długim czasie nagle im się przypomniało, że chyba nie podoba im się to, że rynek handpanowy się tak rozwija i aktualnie jest ogromna batalia w sądzie w Szwajcarii. A propos copyrightów i tak dalej. To w ogóle jest, wiesz, całe środowisko handpanowe teraz stoi trochę jak na igłach, bo jeśli by na przykład Panart wygrał tą sprawę, no to mogliby zakazać robienia handpanów, albo nawet
to
oni...
Dlatego już masz 40.
Tak, naobkupowałem się, żeby mnie to nie dotknęło. Oni nawet chcieli zakazać gry na tych instrumentach, bo twierdzili, że wszystkie te instrumenty to są podróbki oryginału i że to nielegalnie, więc tam jest teraz na górze duża batalia. Myślę, że im to nie przejdzie i szkoda trochę, bo wiesz, całe środowisko jest z jednej strony im bardzo wdzięczne, no bo wymyślili super instrument i nikt nie rozumie skąd nagle, wiesz, taka sytuacja, że nagle z kosą wrócili do środowiska, nie? I właśnie 2 dni temu, w sobotę, był Międzynarodowy Dzień Handpanów.
A, okej.
Okay. Był taki online'owy festiwal, na którym miałem przyjemność zagrać. I właśnie jeden z tych twórców opowiadał, że oni list od prawników, Panardu, dostali 2 dni przed świętami. Co jest też chamskim totalnie posunięciem. Bo można by to było wysłać po nowym roku, wiesz. A oni po prostu chcą za wszelką cenę to wygrać, więc toczy się batalia na górze. Mam nadzieję, że wygramy, że tak powiem, bo wiesz, się bardzo wielka społeczność rozwinęła wokół tego instrumentu i ten instrument jest tak, niesie ze sobą jakiś tak pokojowy, wiesz, vibe, pokojowy przekaz, wiesz, ciepły, bliski, nieagresywny, że tak trochę szkoda by było, wiesz, to zabierać światu, nie?
Kurde, no, nie wiedziałem, że taka sytuacja w ogóle wyszła.
Widzisz, jak fajnie, że mnie zaprosiłeś? Tyle nowych rzeczy, kurde.
No raczej, same nowości. Kiedy gramy w Call of Duty?
Słuchaj, możemy nawet dzisiaj o północy.
Dobra. Nie, dzisiaj będę raczej, znaczy nie wiem, północy to nie wiem. Dzisiaj koncert Hemgru, 25-lecie mają.
Nice.
Trzeba się wybrać. A propos tych wszystkich hip-hopa podobnych rzeczy, to widziałem, że stworzyłeś zespół. Nowy.
Tak. A czemu hip-hopo? A to tak...
Bo mi się Grizula kojarzy z hip-hopami kojarzy, okay. Bo gdzieś tam ma jakieś konekcje.
No ma, ma poważne. Tak, wiesz co, to jest też fajna sytuacja, bo uświadomiłem sobie to, jak wypuściliśmy pierwszy teledysk do pierwszego singla, bo to było takie dla mnie normalne, że wiesz, ja, Grizzly jest moim takim the best of the best, najlepszym przyjacielem, na którego zawsze mogę liczyć i my za czasów, jak graliśmy razem w zespole Afromental, bo Grizzly przez jakiś czas zastępował Wojtka Łozowskiego w naszym składzie i wtedy się tak bardzo, bardzo blisko skumaliśmy. My się wcześniej znaliśmy, wiesz, z branży. Cześć, i tak dalej. Przez lata w ogóle mieszkaliśmy prawie, że naprzeciwko siebie we Wrocławiu, chodziliśmy do tej samej piekarni, ale nigdy się nie spotkaliśmy tak, wiesz, w prywatnym życiu. Nie rozwinęła się ta znajomość. No od czasu jego grania w Afromental się przyjaźń bardzo mocno zawiązała, która trwa do dziś. Serdecznie cię pozdrawiam, Grizulku.
Ja też w końcu przyjdź, znajdź czas dla mnie, bo ja go już nękam, żebyśmy nagrali, bo jeden z pierwszych podcastów w ogóle nagrałem z Grizzly.
No i chyba dlatego ja się potem u ciebie też znalazłem.
Dokładnie tak to wyszło jakoś organicznie i on teraz dla mnie nie ma czasu, wyobraź sobie, jak ale już to jest, wygląda porządnie.
Ale on jest bardzo zapracowany i ja się widzę domyślam. Z nim w piątek, to ja mu powiem...
Tak, weź go za brodę tam wytarkę
tak,
po prostu.
Ja mu powiem, że tu już fajnie jest.
Już nie ma takiej siary jak wcześniej.
Także tak, z Grizzlym po prostu, wiesz, spotykaliśmy się już od jakiegoś czasu. Ja zawsze, jak przyjeżdżałem do niego do studia na Woli, to brałem ze sobą Handpana. Mówię, wiesz, ja zawsze mam ze sobą Handpana. Nawet dzisiaj jak napisałeś, weź ze sobą Handpana, ja myślałem o tobie, żeby go wziąć, ale tak czy siak ja mam zawsze ze sobą Handpana, bo nigdy nie wiadomo.
I najlepsze jest to, że dlatego się śmieję z tego żółwia ninja, bo to jest ogromne dla tych, którzy nie oglądają tego, bo mam nadzieję, że uda nam się cię zmusić do zagrania tutaj.
Nie trzeba mnie zmuszać.
To wygląda jak taka skorupa żółwia, jak masz to tak. W tym plecaczku w futerale. I dlatego jak cię zobaczyłem, to mówię, no żółw ninja.
Żółw ninja, no.
Nowonarodzony ojciec.
A ja się jeszcze powiem ci, śmieję sam z siebie, na chwilę jeszcze abstrahując od zespołu, ja się śmieję sam z siebie, bo ja wiesz, perkusista, zawsze tacham, zawsze najcięższe, duże torby, ciężkie. I jak wtedy myślałem o headpanie, to mówię, kurde, właśnie ja będę grał na headpanie i będę sobie normalnie w plecaczku popylał i wsio. Kurde, jak teraz noszę 6 handpanów na 2 zmiany do samochodu, statywy, coś tam, to sobie mówię, nie no, po prostu z deszczu pod rynnę. Wracając do Grizuli, tak, spotykaliśmy się, coś tam kminiliśmy sobie bez tak naprawdę planów wydawniczych, a dopiero potem się okazało, że wiesz, że te numery, kurde, w sumie są fajne, wiesz, podobają nam się i czemu by trzymać je w szufladzie. Grizzly jest też taki, ja go muszę tak cały czas stymulować, mówię, dawaj, robimy, bo on nagrał parę numerów, które mi się osobiście mega podobają cały czas i mnie zaprosił, żebym coś tam nagrał na handpanie, no to ja super, ekstra, no to dla mnie idealne połączenie handpana, instrumentu, który kocham, z muzą, która jest dla mnie zajebista i mówię, dawaj, wydajemy to, nie, bo ja tu wiesz, jeszcze nie wiem, no jego tak wiesz, cisnąłem, i w końcu się udało jakby, wiesz, przekonać, że może to jest dobry pomysł. I pod tym kątem nagraliśmy właśnie jeden numer, który śmiesznie, bo ja tego dnia dostałem nowego handpana, zupełnie nowego, którego jeszcze, wiesz, jakby nie rozkminiłem, jak on, wiesz, gdzie są jakie dźwięki, no bo tak jak mówiłem wcześniej, każdy ma inne dźwięki i to nie jest tak, że jak umiesz na jednym super, to weźmiesz drugiego i od razu, oczywiście jak już umiesz super na jednym, to będziesz w stanie szybko dojść, ale musisz się nauczyć, bo dźwięki są w innych miejscach i tak dalej. No i ja wziąłem tego handpana i mówię, patrz, przyjechał do mnie handpan taki z topowej półki, typu wiesz, 20 koła, sprzęt niewiarygodny po prostu. I mówi, no to weź, a to weź to, pograj coś, czyli nagram. Ja mówię, no ale wiesz co, bo ja jeszcze tak nie wiem dokładnie. Dobra, nieważne, graj. No i nagraliśmy parę rzeczy. Ja po takim dniu wróciłem do domu. Parę dni później Grizzly mi wysłał numer. O. Mówię, obudowałem to. I mówię, o kurde, super, zawodowo. Parę dni później, a nagrałem wokal.
O.
O, jeszcze lepiej. I jak już mieliśmy to, to stwierdziliśmy, kurczę, to zróbmy po prostu taki, wiesz, band i róbmy takie rzeczy. Mało jest tego tak naprawdę w Polsce. Ja też mam świadomość, że to może takie, wiesz, niszowe, ale i Grizzly ma swoją publikę i ja może też mam tam trochę, wiesz, ludzi, którzy mnie śledzą, więc może na fali tego dotrzemy gdzieś tam, wiesz, do ludzi. Też nie chcemy akurat, wiesz, przy projektach różnorakich zawsze się chwytasz za wszelkie rodzaje promocji. Tak przy tym my nie mamy takiego ciśnienia, wiesz, nie idzie...
Taki z serca bardziej po prostu i tyle.
Nie będziemy się na billboardach wywieszać, ani, wiesz... Znaczy, może nas będą wywieszać na billboardach. To tak. Ale w sensie promocji, wiesz, śniadaniowej telewizji, to tak nie do końca to jest nasz target po prostu, nie? Chcemy, żeby to się organicznie rozniosło.
Kurde, tylko wiesz, jak to z tą organicznością
ja
jest.
Ja wiem, no. Organiczność plus płatna promocja.
Dokładnie. Ale słuchaj, ja to mam złamane, bo tam jest jeszcze trzecia osoba.
Tak, tam jest Soul Dramatic, który dołączył do składu, bo tak naprawdę mieliśmy być takim dwuosobowym składem. Na razie, wiesz, nie mamy żadnych planów koncertowych. Na razie chcemy wypuszczać muzę i zrobić album jak najszybciej, a że udawało nam się do tej pory robić na przykład jeden numer w jeden dzień, to stwierdziliśmy, że kurde, gdybyśmy przysiedli tak mocno, no to możemy bardzo szybko zrobić po prostu album taki, wiesz, 45-minutowy bez problemu. No i potem się pojawiła właśnie to Grizzly wpadł na ten pomysł, żeby jeszcze dołączył do nas Soul Dramatic, który jest wybitnym producentem. Wybitnym. To jakby jego produkcję, jak wiesz, jak zrobisz blind test i puścisz amerykańską produkcję, instrumental jakiś i produkcję Soul Dramatica, to nie jesteś w stanie powiedzieć, która jest, wiesz, stąd, a która jest zagraniczna. To są po prostu mega, mega fajne rzeczy.
Nie, żeby polskie rzeczy były złe.
Nie, absolutnie. Ja mówię tak, wiesz.
Rozumiem.
Że czasami coś słychać, że tak, no. że nie odbiega od tych naprawdę, wiesz, najwyższych półek. No i zrobiliśmy takie coś, ponieważ my mieliśmy już numer gotowy właściwie, a Wojtek do nas dołączył, to stwierdziliśmy, kurczę, no to dobra, tak jak jesteś teraz, to jeszcze zanim wypuścimy, to może spróbuj ty coś zrobić z tym gotowcem. Jakoś go, wiesz, przemiel po prostu przez własną maszynkę, nie? Do mięsa. No i kurczę, no jak przemielił, to w ogóle, wiesz, numer, który już znasz, bo go milion razy słuchałeś, nagle ktoś się za to zabiera, robi ci taki, wiesz, remix, który cię zaskakuje nagle. Mówisz, o kurde, to fajne, o wow, tu się zatrzymało na chwilę, o super. No i byliśmy mega, wiesz, podjarani tym pomysłem i jakby... No mieć takiego człowieka w teamie, to jest, wiesz, to jest jak grasz w kosza i wybierasz...
LeBron Jamesa.
Tak, to masz pierwszy draft, to wtedy, wiesz, Soul Dramatic to jest ten wybór, który powoduje, że no ekipa jest naprawdę fajna. I każdy ma jakiś tam, wiesz, swoją działkę. Ja nie robię produkcji, to ja, wiesz, zostawiam to chłopakom. Ja mam pojęcie muzyczne, harmoniczne, gram na handpanie, Grizzly pisze super teksty, śpiewa świetnie, więc każdy ma jakąś tam swoją działkę.
No,
on
też
działeczkę.
Produkuje trochę, nie?
I produkuje też również, no.
No. Super, kurde, to brzmi ekstra. Ja mam tylko cały czas złamane serce, zacząłem to mówić, ale...
Ale ci przerwałem?
Nie przerwałeś, tylko zapytałem tak naprawdę o coś innego. Ale mam złamane serce, że jeszcze do mnie nie zadzwoniliście, żebyśmy zrobili jakiś wizual do tego.
Ale bo ty mieszkasz daleko, a to trzeba szybko reagować, to na już trzeba.
No dobrze, to ja przywiozę Paulinie dzieci.
I moje, tak?
Nie, tak, twoje poli, nie?
Okay.
Moje dzieci przywiozę.
Okej, okay. A my się będziemy bawić.
Pójdziemy robić wizualne rzeczy, tak. Nie ma
słuchaj,
problemu.
Ale nie, dobrze, że o tym wspominasz, bo czasami faktycznie jest tak, że coś trzeba na szybko robić i nagle jest, wiesz, dziura w głowie, dobra, co, jak to zrobić? Kim możemy to zrobić? A tak naprawdę poprosiliśmy o zdjęcia, bo chcieliśmy mieć jakieś takie, wiesz, żeby były dobre, zawodowe zdjęcia.
Widziałem.
Robiła nam Ania Mioduszewska, z którą jestem też zaprzyjaźniony bardzo blisko, więc jakby to była najszybsza opcja. Wiedziałem że też, że Ania znajdzie dla mnie czas wśród całej swojej...
Dobrze, wiesz.
Nie tłumaczę się, tylko chwalę Anię, bo Ania...
jest złamane, ale nie, foty
ale
są naprawdę spoko.
Pokleimy je jeszcze.
Pokleimy? Tak. To ja będę tym dramatikiem, który weźmie te foty i przemieli przez swoją maszynkę do mięsa, tak?
Słuchaj, plakaty na nasz World Tour będą do zrobienia, wiesz.
Dobrze, man.
Pewnie.
Słuchaj, a mogę cię poprosić, żebyś zagrał o coś?
No, ja bardzo chętnie zawsze.
Zanim nam zagrasz, to chciałem się ciebie zapytać o powtarzalność tego...
Tego, co gram?
Tego, co grasz, bo ja zauważyłem takie coś, że tylko mówię, no ja nie jestem... Nigdy, w ogóle nie jestem muzykiem w żadnym calu, ale dla takiej przyjemności, takiego medytacyjnego flow, powiedzmy, tak to nazwijmy, sobie czasami właśnie, dawno nie grałem, ale ostatnio właśnie moja Ewelina wyciągnęła ten bębenek, zaczęła na tym grać i ja też troszeczkę i dzieci też się wkręciły, ale nie potrafiłbym tego powtórzyć.
Okay.
To, i dla mnie to jest bardziej chodzi o to takie... To jest takie sprawienie, transowe tak, wręcz, tak, jak no. sobie grasz na tym, nie? Bo to jest podobny instrument w pewien sposób, nie?
Tak.
I w życiu nie potrafiłbym odtworzyć tego, co przed chwilą zagrałem. I mówię, no ja nie jestem na twoim poziomie, nawet wiesz,
ale
jak to wygląda z tą powtarzalnością?
Znaczy, jeśli bardzo chcę, to zrobię ci powtarzalność 1:1 za każdym razem, bo ja na to tak patrzę, ja mam na przykład... dobrą pamięć do cyfr. Ja pamiętam wszystkie moje numery kont, wiesz...
Numery kont,
tak. Wszystkie. Wszystkie dane z dowodu, cyfry. Po prostu cyfry mi się łatwo zapamiętują. Ciągi cyfr.
Okay.
I mi kiedyś ktoś powiedział, że mówi, no nic dziwnego, że ciągi cyfr zapamiętujesz. Wiesz, muzyka to jest matematyka, nie? Bo cyfry to też jest pewien rytm.
Mm-hmm.
Ty jesteś perkusistą. Zapamiętujesz rytmy, więc ciąg cyfr to jest rytm, który zapamiętuję. Teraz tak samo z tym, to jest nie ciąg cyfr, tylko ciąg kombinacji.
Tak, ja rozumiem. Mhm.
To kółko z tym kółkiem. Potem, wiesz, tak jak na telefonie odblokowujesz, wiesz, robisz jakiś szlaczek.
Jest jakiś taki, tak.
No to jest to też, te kulki i ja je rękami łączę, że wiem, że jak połączę to z tym, to jest to, jak to z tym, to. No, to tak... Tak to jest, ale staram się, bo często to pytanie na koncertach też...
Z Marvelem po prostu.
Może być, to człowiek handpan, no, człowiek... no, nowy bohater, kurde, marvelowski.
Czekaj, człowiek kręcna patelnia. Tomek Torres.
Człowiek patelnia.
Ręczna patelnia.
Oreos. Patelnia, właśnie chciałem powiedzieć, że na te koncerty pewnie by sporo kobiet przychodziło.
O, i znowu mnie skancelują, jakby ja już nagrałem ostatnio taki podcast, po którym będę skancelowany, po tym też będę skancelowany.
Dobrze, słuchaj, tak, bo dużo osób też o to pyta na koncertach, czy ja sobie gram, naparzam w co popadnie, czy mam przygotowane coś, nie? No bo też jest kwestia tego, że tutaj znowu wracam, że ja jestem muzykiem i na przykład te wideo, które ja wcześniej widziałem, które mnie nie zainspirowało, to byli goście tacy, nazwijmy to muzykanci. Czyli ktoś, kto tam lubi coś tam pograć, plumkać i tak dalej. To jest super. Niech każdy se plumka. Im więcej osób będzie plumkać, tym więcej osób będę mógł zaprosić do sonus.art. Rozwijajcie tą pasję. W każdym razie, wiesz, inaczej trochę jest, bo czasami ludzie faktycznie na tym plumkają sobie i to jest super, bo to działa medytacyjnie i dla słuchacza, i dla odbiorcy. Natomiast ja też jakby mam taki feedback, że moje granie się różni od części właśnie z takich osób, co wynika z tego, że jestem muzykiem i jakby świadomie podchodzę do pewnych rzeczy. Czyli nie gram byle co, byle gdzie i tylko rytmicznie trzymam, tylko ja wiem, jakie są struktury harmoniczne, ja wiem, jakie są ciążenia harmoniczne, jaki akord po jakim robi co. Wiesz, o to chodzi, nie? Więc pod tym kątem ja jestem w stanie zagrać dwa razy identycznie, czego nie lubię robić, bo lubię sobie też wypuszczać. Jestem też po jazzie, a jazz to improvisation.
Man.
Więc lubię sobie też poimprowizować w strukturze wcześniej ułożonej. O, tak.
Okej. Okay. Ja mam taką mantrę zresztą, którą teraz skończyłem właśnie warsztaty fotograficzne i mam taką mantrę zapożyczoną od innego fantastycznego fotografa, znacznie lepszego ode mnie, że im więcej rzeczy przygotujesz wcześniej, tym na więcej możesz sobie pozwolić na samych zdjęciach.
Oczywiście.
I to jest troszeczkę podobny temat. Ale
zaplanowana fajnie, improwizacja.
Zaplanowana improwizacja, ale fajnie też zauważyłeś, że rytmiczność tego, że tam wystarczy w tych instrumentach, że jesteś rytmiczny i to już brzmi
tak,
super. To już
ale
jest...
nawet jak nie jesteś rytmiczny, to jakby ten dźwięk jest tak, wiesz, niesamowity, to ludzie, ja też tego nie rozumiem, czemu? Czemu to tak jest? Czemu ten dźwięk po prostu cię przenosi tak bardzo, wiesz? Ludzie się nad tym zastanawiają, a nawet jak nie jesteś rytmiczny i po prostu umiesz już wydobyć z tego instrumentu dźwięk, to on po prostu sprawia radość. To naprawdę nie trzeba być ani muzykiem, ani muzykantem. Ja naprawdę tym wszystkim o tutaj w biurach, wiesz, bym chętnie sprzedał po instrumencie. Raz, że mógłbym wtedy sobie na chwilę odpocząć, a dwa, że to jest super odbitka od takiego właśnie codziennego,
ale to
wiesz.
Jest zarąbisty pomysł.
Ale to ja wymyśliłem, nie?
Ty wymyśliłeś.
Dobra.
Ja tego to potwierdzam.
O, świetnie. Dobra.
Ale nie, tak całkiem poważnie. Przecież wszystkie te korporacje, oni robią wszystko, żeby ci ludzie tam zostali w tym biurze jak najdłużej, żeby to może rzeczywiście można na każdym piętrze niech będzie jeden instrument, na którym oni będą grali i to będzie poprawiało efektywność pracowników, jakkolwiek to tam już dalej ubierzesz.
Kurczę, fantastyczne. Dzisiaj jest dzień super pomysłów.
No, zamiast PlayStation, na którym możesz sobie pograć w kantynie. Czy tam, wiesz, zjeść kilo ciastek, to masz handpana, na którym możesz sobie pograć.
No to handpan wygrywa z PlayStation totalnie, bo PlayStation ci głowy nie rozluźnia. No, raczej ładuje do niej jeszcze więcej bodźców niż potrzeba.
Dlatego mówię, to jest totalny...
To może być game changer.
To może być game changer. Trzeba to ładnie opakować w korpogadkę, prezentację 45-slajdową, tak, slajdową i może trafi do jakichś HR-ów.
Tak, to co powiedziałeś, to się zgadzam.
Dobra, Tomek, zagrasz nam?
Tak, pewnie. Best Kashuts. Bitrise. Wiesz, to jest taka firma, która się do mnie odezwała do współpracy, wiesz? Przysłali mi taki instrument do testów. To jest w miarę nowa rzecz, wiesz, biały handpan jest taki trochę, wiesz...
Nietypowy.
A fajna rzecz jest w nim taka, on troszeczkę przez tą białą powłokę ma ciutkę mniejszy sustain niż normalnie ja lubię mieć. Natomiast na przykład plusem jest to, że nie nagrzewa się na słońcu w ogóle. Możesz być normalnie na plaży i na tym grać i on się nie rozstroi, a zwykły handpan się rozstroi w minutę po prostu. Dziękuję. Moja Paulina się śmieje, że wymyślony pode mnie totalnie, bo ja z racji, że jestem perkusistą, ja robię to od lat.
No tak.
Od lat. Zanim jeszcze wiedziałem, że taki instrument istnieje. Teraz to...
To jest dokładnie to.
Bo tak się nie gra na perkusji. Ale to jest moja zabawa, wiesz. Ja nie gram tak, nie w ten sposób, tylko właśnie bardziej, wiesz, rękami, palcami. No i nagle masz instrument, na którym grasz.
Odpowiada to w
tak,
ogóle no. temu, jak ty się zachowujesz. A widziałem też, że córce swojej grasz.
Tak. Gram jej odkąd była w brzuchu, więc te brzmienia powinny być jej znajome, ale...
To jest super.
To jest super, a jeszcze bardziej jest super to, że ona teraz zaczyna je już tak dostrzegać. Bo na samym początku, wiesz, mi się też wydawało, że...
Ma teraz? Przepraszam, jeszcze raz zapytam.
Będzie miał w tym miesiącu trzy miechy, no. I wydawało mi się, że to będzie tak, że jak ja jej gram przez całą ciążę, to że ona od razu po prostu się zakocha w tych dźwiękach. I to tak, wiesz, no, wiesz o tym, nie działa, nie? Ona no dopiero nie. zaczęła niedawno kumać, wiesz, kontakt wzrokowy i tak dalej.
Tak.
I wcześniej też coś tam próbowałem grać, ale tak nie widziałem, żeby to było, że się, wiesz, nie łączyła się z tym, tak? Natomiast parę dni temu dosłownie, czy tam z tydzień temu może, Paulina, wiesz, ją trzymała na rękach, a ja sobie ćwiczyłem i ona po prostu, wiesz, głowę tak i mama chodzi, a ona, wiesz...
Followowała.
Tak. Jak kurczak z tą głową.
Tak, w ogóle pomyślałem o tym samym, o tym kurczaku. Więc, stabilizacja kamery.
Tak. Więc coraz bardziej łapię właśnie, wiesz, ten kontakt i no, mam wrażenie, że to będzie spora część jej życia, no bo ja cały czas będę grać.
Troszeczkę nie mam wyjścia.
Trochę nie mam wyjścia, wiesz, może będzie też chciała grać na handpanie. No. Kiedyś, więc to fajne, a tym bardziej fajne, bo nawet jak ją, wiesz, położę spać, to mogę dalej grać, bo ten instrument jest tak nieinwazyjny, że nawet koło niej, tak, wiesz, jak ona śpi, jest... a ja gram, to ona się nie budzi na przykład, nie? Więc super. To jest super.
Ekstra to było, to jakby na żywo, ja słyszałem kiedyś na żywo jakiś grajek, nazwijmy to uliczny, zresztą co sam uskuteczniałeś, ja pamiętam. Rozmawialiśmy o tym.
Chciałem.
Że, ale było coś takiego, że we Wrocławiu widzieliśmy się którymś razem i ty mówiłeś, że sobie chodzisz do parku i grasz sobie tam, lepiej grać tam niż...
To tak. No.
Niż, tak mi się po prostu teraz skojarzyło, przypomniałem sobie to.
No tak, ale właśnie miałem też tak, że jak takie największe wow z tym instrumentem, że chciałem non-stop grać, to też miałem pomysł, żeby po prostu pójść na streeta i grać. Rozłożyć się, wiesz.
No.
Ale nigdy do tego jakoś nie doszło. Nie wiem czemu, bo trochę mnie zblokowało to, że tam zacząłem doczytywać, że jakbym chciał pójść na rynek we Wrocławiu, to muszę mieć pozwolenie najpierw, trzeba to zgłosić, bla, bla, bla. To już mi się nie chciało.
Czy więcej kłopotów?
Ale mam, tak, ale mam też kolegów, którzy mi powiedzieli, słuchaj, ogólnie tak, ale są takie miejsca, na przykład we Wrocławiu, gdzie nie musisz tego robić, albo gdzieś tam w innym miejscu. Więc mnie to cały czas korci, bo ja lubię, nie szedłbym na streeta, żeby zarabiać,
no tak.
Wiadomo, nie?
No tak.
Jakbym coś zarobił, to spoko, ale nie po to tam idę, tylko bardziej po to, żeby właśnie pokazać ten instrument, żeby trochę oczarować tym instrumentem, wiesz, coraz więcej ludzi. Już teraz bym kładł wizytówkę Sonus Arts z przodu oczywiście. Natomiast fajne jest to, że ludzie, wiesz, jeszcze jest wiele ludzi, którzy tego instrumentu w życiu na oczy nie widzieli, a już tym bardziej nie słyszeli. I miałem taką sytuację w Gdańsku akurat, że czekałem na pociąg na peronie i z nudów, bo miałem pół godziny, po prostu wyciągnąłem instrument i sobie zacząłem grać. I się, wiesz, nagle...
To fajnie, tam się niesie, tam jest tak, przestrzeń, tak, więc tam tak, ten dźwięk tak. się musiał na maksa nieść.
No i tak, wiesz, się ludzie naturalnie pozbierali. Ja nie przestawałem grać, nie robiłem utworów, nie grałem, wiesz, swoich kompozycji, tylko po prostu płynąłem.
Flow.
Flow, nieustanny flow, 20 minut grania bez przerwy. I taka, wiesz, cisza się zrobiła wokół mnie, a po 20 minutach, jak już był komunikat, że pociąg nadjeżdża, a ja skończyłem... No wiedziałem, że ludzie słuchają, bo wiesz, no, ale no jakby tak. nie robię tego, nie robiłem tego wtedy, żeby kogoś tam zadowolić, tylko po prostu dla siebie, żeby grać. No ale tak się to potoczyło, że ci ludzie się tak, wiesz, ustawili, trochę słuchali, wiesz, no i po 20 minutach, jak nagle następuje cisza, to się ręce, wiesz, same składają, nie? Wiesz, dostałem jakieś tam brawa i mówię, o super, wiesz, bardzo mi miło. No i ludzie są zachwyceni, więc jakby granie w naturze uwielbiam najbardziej, bo ten instrument jakoś dziwnie się super łączy z naturą, wiesz, tak, lasy, tak. góry, wodospady, coś tam. I fajnie, że można trafiać wtedy na przypadkowych ludzi i może w kimś zaszczepić jakąś miłość do handpana. No.
Super. Dziękuję ci serdecznie, Tomku. Na sam koniec chciałem jeszcze tylko cię poprosić, żebyś powiedział, jak się nazywa wasz zespół z Grizzurą i z...
Z Soul Dramaticiem, z Wojtkiem. Nasz zespół nazywa się I'm Wave. To jest taki skrót od I am Wave, czyli okay. Jestem falą. Wywaliliśmy I,
tylko
jest I'm Wave. Mhm. Albo M Wave. Zależy, jak kto czyta po angielsku. Ale chyba I'm Wave. Najbliżej jest I am. I'm Wave, no?
No tak, chyba tak.
Wiesz, niektórzy mówią Burger King, a niektórzy mówią Burger King. To...
A dla tych, którzy nie mówią, to może być Amwae.
Amwawe.
Amwawe, przepraszam. Amwawe.
Amwawe.
Czyli można znaleźć.
Polecam tomka. Bardzo serdecznie.
Amwawe.
Pierwszy singiel Haust jest już dostępny.
Singielek. Może do tego czasu będzie już kolejny, zanim ten odcinek wyjdzie.
Postaramy się.
Mam taką
jest
nadzieję.
To pewna motywacja, żeby usiąść. Teraz się spotykamy za parę dni w studiu na właśnie taki, na zrobienie kolejnego numeru. Fajne jest w tym, że każdy z nas robi muzę i chłopaki też przynoszą po prostu już swoje produkcje, więc mam wrażenie, że jest taka szansa na drugi singiel.
Ekstra. Tomku, dziękuję ci serdecznie. Drodzy słuchacze, nie zapomnijcie, żeby dać łapkę w górę i subskrybować.
Koniecznie, bo inaczej to słuchajcie, bo to naprawdę...
Serce rośnie i tak całkowicie poważnie to jest jedyna rzecz, która daje mi taką motywację poza tą wewnętrzną, żeby dalej to jeszcze robić i cisnąć. No jeszcze Wojtek mnie też ciśnie, żebym to dalej robił, za co też mu bardzo dziękuję. Natomiast zróbcie to. Tomek, dziękuję.
Ja bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłem z tobą dziś porozmawiać i chciałem ci tylko pochwalić tutaj przed wszystkimi, że Maciek nie powiedział mi, o czym będziemy gadać, bo zwykle to jest tak, że na podcasty jest jakiś temat, a ja kocham takie luźne rozmowy o wszystkim i o niczym, więc bardzo ci dziękuję.
No super, chyba,
super się gadało.
Ja też dziękuję. Dzięki. Best Kaszuc.